Dzień dobry Państwu. W przyszły wtorek mojego zajęcia o tej porze nie ma, ale prosiłem w związku z tym, aby Państwo mogli się ze mną spotkać w tę sobotę i Pani Czerkawska miała ustalić godzinę. Także niech Państwo nasłuchują, o której to będzie. Sobotę. No, nie, chyba, że Państwo mają jakieś inne propozycje. W piątek na przykład, to jeżeli to... Ale w piątek może być kłopot ze znalezieniem sali odpowiedniej. Ale w każdym razie bardzo proszę przypomnieć Pani Czerkawskiej, że ja o niej już, że jej mówiłem o tym tydzień wcześniej i żeby mnie nie poinformowano. Czy w piątek, czy w sobotę, a to zostawiam Państwu już do uznania. Aczkolwiek patrzę w tej chwili w kalendarzyk, czy ja w piątek mogę od każdej do każdej. W piątek o 16:30, tak? Proszę? Dopiero może rozpocząć. Ale to przyroda już chyba zupełnie jak kwiatuszek zwiędły będzie. Wykończona po wszystkich tych bojach. Prawda? Państwo macie cały dzień zawalony. Rozumiem z tego. Jeszcze potem mój wykład już żadnej percepcji nie ma. Już jest przepełnione to wiadro wody. No, a co? Dlaczego sobota nie może być? O 6 rano na przykład, czy 7 rano. Rozumiem, że Pani to załatwi, żebym ja już nie musiał i Państwo jakoś łaskawie się zgodzą. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Dobrze. W ostatnim naszym wykładzie, jeżeli Państwo sądzą, że ci, którzy przyszli na egzamin, zmienili swoją strategię, to się bardzo mylą. Przepraszam, że jeszcze tak wiercę dziurę w brzuchu. Były znowu osoby, które nie przygotowały 2 czy 3 wykłady, w ogóle podarowały sobie. No, no nie mogły zdać, bo jak ja na to trafiłem, że ani notatek nie ma, ani nie zostało to opanowane świadomościowo, no to one same się skazały na negatywny stopień, prawda? To student sam na siebie wyrok w tym momencie wydał. To nie moja była rzecz. No nie wiem. Każdy swój życiorys jakoś tam pisze. Ja chcę Państwu pomagać. Suaviter in modo, fortiter in re, jak porzekadło łacińskie głosi. Robię tak, jak to potrafię. Chciałbym, żeby Państwo byli mądrzy i jeszcze inni. A tej drugiej też nie było?
Znaczy tam jest w ogóle zamknięte.
W ogóle
tam? Tak, i tam jest wszystko, żeby światło, tak więc już nie było.
Dziękuję Panu uprzejmie. Dziękuję. Dobrze. Omawiamy teraz punkt. Coś jąka się ten mikrofon, ale to jest chyba związane. Gdzieś drut jest przerwany, bo raz przy pewnym ułożeniu działa, przy pewnym nie działa. Przechodzę teraz do krótkiej takiej refleksji, takiej krótkiej rekapitulacji dziejów badań nad nauką. Ja już troszeczkę rozpocząłem, Państwu sygnalizowałem o tym, że ta metodologia czy teoria nauki mogła się pojawić wówczas, kiedy były nauki. Otóż bardzo proszę to sobie zapamiętać, że zaczątki nauk, empirycznych nauk, a więc astronomii, fizyki, chemii, biologii, tych podstawowych nauk, to są w starożytności, a nie dopiero w czasach nowożytnych. W nowożytnych coś się zmieniło w tym uprawianiu. Ale to znowu proszę o tym zapamiętać, bo pewną wizję, taką historiozoficzną, żeby Państwo to rozumieli. To nie jest prawda, że w czasach nowożytnych dopiero pojawił się eksperyment, że w czasach nowożytnych po raz pierwszy zastosowano matematykę do opisu i wyjaśniania świata. To nie jest prawda. Proszę sobie przypomnieć tego miłego pana we wannie, Archimedesa. Przecież on dokonywał eksperymentów. A te eksperymenty jak opisywał? Językiem matematyki. Więc tu takie pewne mity krążyły. Wydawało się, że to, co w nowożytności, to jest właśnie takie nowe, a przed tym nic z tego nie było. Kultura to jest bardzo żmudne nadbudowywanie nad tym, co zrobiły poprzednie pokolenia. Jak się gdzieś urwie pewną ciągłość kulturową, bardzo trudno to potem nadrobić. Pierwszym filozofem i metodologiem to był naturalnie Arystoteles. Wszystko co dobre z jego nazwiskiem. W czasach średniowiecza, dla Państwa świadomości, średniowiecze to nie jest XII i XIII wiek dopiero, tylko to jest, kiedy się skończyła starożytność, a starożytność się skończyła w VI wieku. V, VI wieku, to są umowne oczywiście daty. Także średniowiecze się zaczęło już w VII wieku przed, przepraszam, przed tysięcznym rokiem chciałam powiedzieć, ale to nieładnie zabrzmiało. Otóż w tym czasie, w tym okresie historii, naturalnie dopiero się pozbierano w XI i XII wieku. Pozbierano się dokładnie, bo było urwanie ciągłości, a dla niektórych w ogóle nie było ciągłości, ponieważ te dzikie ludy, Germane i tam jakieś inne, to przecież dopiero musiały sobie przyswoić to dziedzictwo, czy Anglicy, Anglosasi, musieli sobie przyswoić to dziedzictwo kultury wschodniej, czyli filozofię. O tym będę jeszcze w odpowiednim momencie mówił. To przyswojenie nastąpiło poprzez Arabów, którzy mają wielkie zasługi, bardzo skomplikowanymi drogami. Europa dowiedziała się o tym, co działo się w Grecji. Przez Afrykę to szło. Nie tutaj przez Konstantynopol, Rzym, tylko tą drugą stroną. Otóż w średniowieczu również uprawiano nauki empiryczne. W średniowieczu też była refleksja metodologiczna, a więc namysł nad tym. Człowiek zawsze zastanawia się nad sobą i tym różni się od bydlęcia, że myśli nie tylko jak żywność do swojego brzuszka zapewnić, ale też nad tym, co robi, głównie jak uprawia to, co się nazywa nauką. Pewne sprawy omawiałem w pierwszym semestrze, chociażby sprawę tych trzech dystynkcji. To przecież też jest refleksja nad poznaniem naukowym. U twórców nowożytnego, matematycznego przyrodoznawstwa, jak się to nazywa, a więc u Galileusza i u Newtona, pełno jest refleksji towarzyszących nad tym, co robią. Ale w tym czasie też mamy teoretyków poznania naukowego. W średniowieczu przypominam Rogera Bacona, a u progu nowożytności Franciszka Bacona. To byli teoretycy poznania naukowego. Wyraźnie to jest u Franciszka Bacona, ale już mówimy w tej chwili o czasach nowożytnych. Do rozkwitu i takiego systematycznego już uprawiania filozofii nauki, teorii nauki doszło w drugiej połowie XIX wieku i w pierwszej połowie XX wieku. O tych dokonaniach w odpowiednim momencie też będę mówił. Ale tutaj dodam, że właściwie taki kształt akademicki i wydzielonej refleksji filozoficznej uzyskała teoria nauki dopiero w neopozytywizmie, inaczej zwanym logicznym pozytywizmem. I o tych sprawach, kiedy będę charakteryzował pojęcie nauki, też będę mówił. Dzisiaj filozofia nauki, teoria nauki to jest pojęcie zbiorcze obejmujące szereg dyscyplin, dzisiaj o tym będę mówił, szereg dyscyplin naukowych, zajmujących się odpowiedzią na pytanie, co to jest nauka, co jest jej przedmiotem, jakie metody są naukowe. Przepraszam. Jakie są metody naukowe i jakie jest miejsce nauki w środowisku naukowym, czyli te aspekty społeczne, aspekty socjologiczne. Momencik, momencik. Są dosyć uparte bydlaki, jakie trzeba tak szybko oswoić, to one się nie chcą poddać. Teraz zajmę się następnym zagadnieniem, mianowicie pewnymi uwagami na temat terminu nauka w języku polskim. Ta lokalizacja jest ważna, ta lokalizacja, że dochodzi o język polski, jest ważna, ponieważ w każdym z języków, inaczej układa się to, co językoznawcy nazywają polem semantycznym. Inaczej się układa pole semantyczne. To znaczy inaczej układa się treść terminu nauka. Inaczej się układa treść terminu nauka. Tu chcę Państwu przypomnieć pewne rzeczy z pierwszego semestru, po prostu je wykorzystać. Odróżniliśmy denotację pewnego terminu od jego treści. Przez denotację rozumiemy zakres, czyli zbiór tych wszystkich przedmiotów, którym można przy określonym znaczeniu daną nazwę przypisać. Przedmioty oznaczane przez daną nazwę, tu w tym wypadku termin nauka, rozumiemy jej desygnaty. Natomiast przez treść terminu nauka, jak każdego terminu, rozumiemy cechy tego przedmiotu, który nazywamy nauka. Oczywiście to jest bardzo osobliwy przedmiot i zobaczymy później, że problem, jak istnieje nauka, na który próbuje odpowiedzieć filoontologia nauki, ten problem nie jest jednoznacznie rozstrzygnięty. Więc termin nauka w języku polskim. Będziemy mówili o typowych desygnatach. Typowych. Jak używamy terminu typ, typologia, to wiemy naturalnie, że to uporządkowanie jest płynne. Że są takie desygnaty, które mogą do pewnego typu należeć. Trudno rozstrzygnąć, czy on tu, czy tam już należy. Termin nauka w języku polskim jest terminem wieloznacznym. Jest on wieloznaczny potencjalnie. I znowu wiemy, że użycie aktualnie pewnego terminu wieloznacznego jest błędem logicznym. To, że pewien termin potencjalnie jest wieloznaczny, to oczywiście jest zaleta języka. I tu mamy pewien paradoks, że w języku naukowym, gdzie dąży się do precyzji, kluczowy termin, jakim jest nauka, jest terminem wieloznacznym, co więcej, przy któryś tam wybranych znaczeniach będzie nieostry i niejasny. Należy więc zdawać sobie sprawę tej chwiejności znaczeniowej terminu nauka. Nic nie poradzę. Nie wiem, dlaczego tak się zachowuje, że raz mówi, a raz nie mówi. Znaczy, ja cały czas mówię, ale Państwo nie jesteście odbiorcami tego, co ja mówię. Szkoda, bo spokojnie się zachowywał. Termin nauka naturalnie w języku potocznym ma inne znaczenia, a inne znaczenia ma w języku naukowym. Co więcej, trzeba zauważyć, że znaczenie terminu nauka w języku polskim zmieniało się synchronicznie i diachronicznie. Diachronicznie to znaczy historycznie. Jeżeli Państwo przywołają taki szacowny termin Polska Akademia Umiejętności i Polska Akademia Nauki, to są to te same organa, to znaczy to nie są lokalizacje, bo to jedna jest w Krakowie, jedna w Warszawie. Jedną komuniści przywołali do życia, drugą przywołał druga Rzeczpospolita i potem reaktywowano. Ale ten termin nauka tam znaczy tyle, co umiejętności, a umiejętności znaczy tyle, co nauka. Gdybyśmy próbowali ustalać znaczenie terminu nauka w języku angielskim, to oczywiście mielibyśmy do dyspozycji inny termin, mianowicie science. I tam Państwo mogą się przekonać, że science czy sciences nie ma tego pola znaczeniowego, tego pola semantycznego, jak w języku polskim termin nauka. W języku angielskim science, sciences to są nauki przyrodnicze. Na pierwszym miejscu i właściwie wyłącznie. Jak Anglik mówi sciences, to on wie od razu, że to jest fizyka, chemia, biologia, a nie tam jakieś byle jakie nauki, jak filozofia na przykład. No, dla niego nie jest nauka. To są humanistyczne wszystkie też nie. Grecy oczywiście nie posługiwali się ani terminem nauka, ani scientia, bo science to jest z łaciny, ale mówili w tym miejscu episteme albo mathesis, albo filozofia. I o tym też trzeba pamiętać.